Drodzy, dzisiaj Psalm 44, otwórzmy nasze Biblię. Chciałbym, abyśmy przeszli razem z psalmistą ten psalm i zobaczyli, czy gdzieś nie odnajdujemy w nim siebie. Bo myślę, że jeżeli większość z nas, tak zakładam, wspomni sobie dzień swojego nawrócenia czy nowego narodzenia, to pamiętamy go jako czas wyjątkowy. I chciałbyś powiedzieć, że wszędzie widzieliśmy Boże działanie dookoła nas. I cieszyły nas najdrobniejsze rzeczy. Takie, wiecie, nie tylko odpowiedzi na takie modlitwy, jakieś poważne problemy, ale rozmawialiśmy z Bogiem o prostych sprawach i po prostu widzieliśmy, jak działa dookoła nas, jak po prostu, tak jak obiecał, jest z nami. Jest z nami i nas prowadzi w ciągu dnia. I bardzo się cieszę, kiedy widzę, jak niektórzy z nas zachowali tę dziecięcą wiarę. I taką, powiedziałbym, świeżość w wierze. I myślę, że to jest właściwie cel, który Bóg nam stawia. Ponieważ toczy się bitwa o obraz Boga w nas. I bywa tak, że zbyt słabo chronimy ten obraz, to wyobrażenie. I bywa tak, że w pewnym momencie rezygnujemy z pewnych treści Pisma Świętego, mówiąc, że to być może nie tak powinniśmy rozumieć, albo być może to nie jest dla mnie, może dla innych, ale nie dla mnie. Czasami nawet usłyszymy, że właśnie takie podejście jest dojrzałością chrześcijańską, ja się z tym nie zgadzam. I bywa tak, że po prostu gdzieś rozcieńczamy tą naszą, nie wiem, pierwszą miłość, to nasze czytanie Słowa Bożego, które często tak bardzo, bardzo dosłownie braliśmy, nawet za dosłownie, ale co? No widzieliśmy Boga w działaniu w naszym życiu. I później gdzieś często jesteśmy wyzbyci z tej pasji, z tego ognia, z tego żaru. I mam takie wrażenie, nie wiem, czy wy to podzielacie, że bywa tak, że po prostu ma się wrażenie, jakby ktoś tutaj był i komuś coś wyniósł. Tak jakby się pojawił złodziej i coś ukradł. I źle jest, kiedy my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że właśnie nas z czegoś okradziono. Na przykład właśnie z wiary, na przykład właśnie z takich dobrych marzeń, oczekiwania Boga, który przychodzi, suwerenny Bóg, niezawisły w swoim działaniu, On przychodzi i czyni rzeczy w naszym życiu, które poruszają nasze serce, czy czyni w życiu innych ludzi. Dzisiaj chciałbym mówić o obronie biblijnego obrazu Boga. Aha, byśmy zobaczyli, w którym miejscu jesteśmy. Właśnie razem z psalmistą, bo chociaż w naszych Bibliach jest nagłówek ubolewanie nad zwyciężonym i udręczonym ludem, to ja bym raczej zatytułował ten psalm Tęsknota za dawną chwałą. Tęsknota za Bogiem w działaniu. I porusza mnie osoba psalmisty, jak nie pozwala sobie wydrzeć tego obrazu Boga, Boga pełnego pasji, działającego w ludzkim życiu, nie pozwala sobie wydrzeć pomimo upływających lat i stałych, nieprzychylnych okoliczności dookoła, które raczej by zachęcały, by porzucić taką nadzieję. A ten psalm mówi, nie porzucajcie nadziei swojej. Strzeżcie swojego serca. Zachowajcie w dobrej pamięci to, o czym czyta obraz Boga, o którym czytacie w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Dobrze, przeczytajmy pierwszych cztery wersety i zobaczcie, że jest to pieśń pouczająca. A więc różne są pieśni też miłosne. W psalmach oczywiście tutaj chodzi o miłość do Boga, ale ta jest akurat pouczająca, więc powinniśmy coś z niej wyciągnąć. Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich w czasach dawnych. Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osadziłeś, wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś, bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, gdyż ich sobie upodobałeś. Zobaczcie, jaki ogromny wpływ na to, w co wierzymy, jak wierzymy, mają nasi nauczyciele. Nasi rodzice, nauczyciele ze szkółki, nauczyciele ze spotkań młodzieżowych, nauczyciele z grup domowych, ale też nasi rodzice czy nasi dziadkowie. Jaki obraz Boga nam przekazują? No i zobaczcie, że psalmista był wychowywany w duchu Boga, który panuje ustawicznie, troszczy się o swoje stworzenie, troszczy się o swój naród i czynił wielkie rzeczy w historii tego narodu. Tu oczywiście jest mowa o tym cudownym wyjściu z niewoli egipskiej. I autor tego psalmu był wychowany na takich treściach. Być może ktoś mógłby powiedzieć, to było bardzo nieodpowiedzialne wychowywać w takim duchu młodego człowieka, bo czasy się zmieniły. Być może Bóg się zmienił również, ale widzimy, że on słuchał, a ojcowie co opowiadali? O dziele, którego dokonałeś za ich dni w czasach dawnych. To tak brzmi, jakby to już nie były nasze czasy. Te nasze czasy już się różnią. Tamte były chyba fajniejsze, a te są inne. Ale ojcowie nam opowiadali o dziele, którego dokonałeś i czytamy bardzo wyraźnie, że były to rzeczy po prostu niezwykłe. Prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, gdyż ich sobie upodobałeś, one to uczyniły. I tak, myślę, wychowywano to pokolenie i jakby zaszczepiano im: ufaj Bogu, oczekuj Boga, którego znamy. Myśmy Go takim doświadczyli. Oczekuj takiego Boga. My moglibyśmy powiedzieć, czytamy Słowo Boże i uczymy swoje dzieci. Widzisz, jaki Bóg jest opisany w Biblii? Oczekuj takiego Boga, bo Bóg taki jest wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Prawda? I rzeczywiście autor potem w wersetach od 5 do 6, 7 i 8, zobaczcie, co mówi. Tyś sam królem moim, Boże, dajże Jakubowi wybawienie, dzięki Tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, przez imię Twoje zdepczemy przeciwników naszych, bo nie na łuku moim polegam, ani mnie miecz mój nie ocali, aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas wstydem okryłeś. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wieczne wyznawać będziemy. Co się stało? Jedna rzecz to jest wiara rodziców, wiara dziadków, wiara starszych pokoleń, która jest nam przekazywana. Ale pytanie jest, czy to się stanie również naszą wiarą? To, że czytamy o czymś w Biblii, to wcale nie znaczy, że my pójdziemy dokładnie tym tropem. Ale widzimy, że psalmista mówi: Ty sam królem moim jesteś, Boże. I dokładnie takiego Ciebie oczekuję. Można powiedzieć, że ktoś tam odniósł sukces wychowawczy, kształtując wiarę tego człowieka. Bo opowiadano mu o tym, jak Bóg działał, i on zapragnął, by dokładnie tak było w jego życiu i zobaczcie, że to pragnienie pielęgnuje w sobie. I dlatego woła: dajże Jakubowi wybawienie, czyli całemu narodowi. I zobaczcie, jaka jest jego ufność. On ma łuk w swoim ręku. On ma miecz, którym potrafi walczyć. Ale on mówi: ja wiem, że nie mogę na tym polegać, bo tej wojny nie zwyciężę o własnej sile. Oczekuję Ciebie, Panie. Mógł ruszyć do wojny bez Boga? Mógł. Mógł się przeciwstawić okupantowi bez Boga? Mógł. Miał miecz i miał łuk. Ale zobaczcie, co on zrobił. On mówi: Tyś nas wybawił od nieprzyjaciół. Nie ma na myśli, że to oni tego doświadczyli, tylko wspomina tamte czasy i mówi: Tyś wtedy nas wybawił? I my dzisiaj w związku z tym również oczekujemy. Jesteśmy gotowi, mamy w ręku miecz, mamy w ręku łuk, ale nie chcemy ruszać bez Ciebie. Jeżeli Ty nie pójdziesz przed nami, nie będziemy wybawieni. Myślę, że o to chodzi w uczeniu się Biblii. Tak było kiedyś, więc ja się oczekuję i spodziewam, że tak będzie dzisiaj. Czemu? Tam na ścianę patrzcie. Jest napisane Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jezus Chrystus. I zobaczcie, psalmista mówi, dzięki Tobie porazimy nieprzyjaciół. Przez imię Twoje zdepczemy przeciwników. I dlatego Ty jesteś moim Królem Boże. Każdego dnia chlubię się Tobą. Ba, my się chlubimy Tobą, a więc jest ich więcej. I imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. Czyli tak jest nasze postanowienie. Tak nas nauczono i oto, ponieważ oczekujemy Twojego działania, wyznajemy, Ty jesteś Królem naszym, naszym Bogiem, naszym Panem. Chlubimy się Tobą. To jest nasz wybór, prawda? I imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. Ale zobaczcie, co się dzieje, werset 10. Żeby zrozumieć, co on tutaj mówi, to musimy zobaczyć, w jakich oni są okolicznościach. I to pokazuje, że ten człowiek ma wiarę. Zobaczcie, werset 10. A jednak opuściłeś i zawstydziłeś nas. Nie wyruszyłeś z wojskami naszymi. Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem, a ci, którzy nas nienawidzą, złupili nas. Wydałeś nas jak owce na żer. Rozproszyłeś nas między narodami. Sprzedałeś lud swój za darmo. Nic nie zyskałeś za ich sprzedaż. Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na drwiny, na pośmiewisko tym, którzy nas otaczają. Uczyniłeś nas tematem przysłowia wśród narodów. Ludy kiwają głową nad nami. Jaka jest rzeczywistość? Klęski. Klęski. Zobaczcie to, co tu jest napisane. Ja tylko wam przeczytam, jakie są czasowniki. Opuściłeś, zawstydziłeś, wyruszyłeś, nie wyruszyłeś z nami, sprawiłeś, że cofnęliśmy się, wydałeś nas, rozproszyłeś nas, sprzedałeś nas, nic nie zyskując, wystawiłeś nas. To czemu on ma tę wiarę? Bo przecież mówi bardzo wyraźnie, Tyś sam Królem naszym Boże. Każdego dnia chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznawać będziemy. Powiem wam, wielu ludzi mając tego typu doświadczenie odwraca się od Boga. Mówią, Boga nie ma. Mam świadomość, nie będę tutaj deklarował, co ja bym powiedział, bo nie byłem w ich skórze. Ale zobaczcie, byli ludzie, którzy się odwrócili, nie mieli oczekiwań, ale była grupa w narodzie, a może nawet większa, która oczekiwała Boga Biblii, mówiąc, jeżeli On nie wkroczy w tę sytuację, po prostu nie będziemy wybawieni. Ktoś im opowiedział, rodzice im opowiedzieli, jaki był Bóg, powiedział, ufajcie, szukajcie takiego Boga, a rzeczywistość, w której byli, przeczyła temu, co im rodzice powiedzieli. Ale zobaczcie, że jest to już kolejne pokolenie, które tak naprawdę nie widziało tego Boga w działaniu. To jest pokolenie, które rodzi się, nie wiemy, czy w niewoli, czy już po tych wszystkich zajściach, kiedy naród został porwany i rozproszony, kiedy naród przegrał. To nawet nie jest bezpośrednie ich doświadczenie, tylko może doświadczenie jeszcze innych ludzi, którzy byli przed nimi. Ale doświadczenie, które mogło sprawić, że oni powiedzą, nie, bezpodstawne jest nasze oczekiwanie tego, co nam mówili rodzice, że takiego Boga mamy wierzyć, że On przyjdzie i rozwiąże nasze problemy, że On wkroczy, to jest bezpodstawne. I wiecie, dzisiaj właśnie chcemy mówić o tym, o obronie właściwego obrazu Boga w swoim sercu. Jaki obraz Boga nosisz w sobie? Czy Twój Bóg nadal jest suwerenny? Czy Twój Bóg nadal jest wszechmogący? Czy Twój Bóg nadal jest Twoją chlubą? Czy takiego Boga wyznajesz każdego dnia? Czy On jest Twoim królem? Bo to jest Twoja deklaracja. I zobaczcie, to doświadczenie, którym się dzieli psalmista w wersetach od 10 do 15 sprawia, że on staje przed wyborem. Jakiego Boga oczekiwać? W jakiego Boga wierzyć? I zobaczcie, pisze o tym od wersetu 16. Co dzień hańba moja jest przede mną. Wstyd okrywa oblicze moje. Na głos bluźniercy i szydercy, gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela. Jaka jest jego rzeczywistość? To jest rzeczywistość hańby. Widzi mściciela, który po prostu niszczy jego życie, niszczy jego przyszłość. Czy to nie jest powód, żeby odwrócić się od Boga, albo przynajmniej zmienić oczekiwania? Dopasować się do tej sytuacji? To nie jest powód. Musimy bronić biblijnego obrazu Boga w naszych sercach. I zobaczcie, co mówi. To wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie. I nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. Serce nasze nie odwróciło się od Ciebie, a kroki nasze nie zeszły ze ścieżki Twojej. Rozbiłeś nas tam, gdzie grasują szakale i okryłeś nas cieniem śmierci. Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, a wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego, czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca. To znaczy, że myśleli o tym. Ktoś nad nimi panował i taka była wtedy rzeczywistość. Ten, kto wygrywa, tego Bóg jest mocniejszy. Ale on mówi, jakże moglibyśmy się zaprzeć Ciebie, Boże? Jakże moglibyśmy się zaprzeć Ciebie, Boże? Jednak nie zapomnieliśmy Ciebie. Nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. A serce nasze nie odwróciło się od Ciebie. A kroki nasze nie zeszły ze ścieżki Twojej. I tutaj chciałbym powiedzieć, że jest tak. I myślę, że się ze mną zgodzicie. Że kiedy idzie bitwa o takie biblijne Boże wyobrażenie, obraz Boga w naszych umysłach, naszych sercach, to on jest poddawany próbie. Ta nasza wiara, to wyobrażenie. I niestety niektórzy z nas mówią, trzeba zmienić to wyobrażenie, dopasować do czasów, w których żyjemy, do sytuacji. A nie powinniśmy. Tak jak to zrobił psalmista. On broni Bożego obrazu w sobie i chce zachować w wyobraźni Boga, który troszczy się o swój naród, który pomaga swojemu narodowi, który go wyzwala, który mu przewodzi. Pomimo, że z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Obudź się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki. Dlaczego zakrywasz oblicze swoje, zapominasz o nędzy i udręce naszej? Posłuchajcie, on wiedział, dlaczego naród poszedł w niewolę. Naród poszedł w niewolę, bo chociaż prorocy wzywali do opamiętania, naród nie słuchał. Bóg ostrzegał, nawróćcie się, bo jeżeli nie, pójdziecie w niewolę. Ale naród nie słuchał, pomimo prób reform, które były wtedy prowadzone, naród nie słuchał. Reformy były powierzchowne, ponieważ naród za tym nie wchodził. I zobaczcie, co się stało. Bóg po prostu osądził swój lud. I to pokolenie kolejne, które było w niewoli, słysząc, że kiedyś tam Bóg działał, ale my nie znamy takiej rzeczywistości. I wiecie, jak ważne jest, jakiego Boga my oczekujemy. Jakiego Boga my się spodziewamy? Jakiego Boga przekazujemy naszym dzieciom? I do czego ich zachęcamy? Żeby kogo oczekiwali? Jakiego Bożego działania? I zobaczcie werset 26 i 27. Powalona bowiem jest w proch dusza nasza, przygnęło do ziemi ciało nasze. Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Mogą być tutaj dwa obrazy. Jeden jest taki. Jest już tak źle, jak nie było nigdy. Leżymy w prochu ziemi, ale nikomu nie pozwolimy zmienić tego, co wiemy o Tobie. I takiego Ciebie oczekiwać będziemy. Nie damy się okraść z historii zbawienia, w której Ty, Boże, ratowałeś nasz naród. Albo jest drugi obraz, który może być w tych wersetach. Leżymy w prochu i popiele, pokutując, nawracając się do Ciebie, poszcząc i mówiąc: Panie, tu już nawet nie chodzi o nas, ale tu chodzi o Ciebie, o Twoje królestwo. Jak najbardziej czysta motywacja przed Bogiem. Gdy o coś się modlimy, często modlimy się dla siebie, myśląc o swojej korzyści, ale tutaj On mówi: wyzwól nas dla łaski swojej. Ze względu na imię swoje nas wyzwól. Bo Ty właśnie jesteś dobrym pasterzem. Ty jesteś oswobodzicielem. Ty jesteś zbawicielem swojego ludu. Ty taki jesteś. Pozwól, że Cię zapytam. Masz jeszcze taki obraz w swoim sercu? Nie pozwól sobie go wykraść. Nie pozwól go sobie odebrać. Choćbyś leżał w popiele, trzymaj ten obraz w swoim sercu i przechowuj. Choćbyś nie widział jeszcze odpowiedzi na modlitwę, to nie jest powód, by powiedzieć: Bóg się zmienił. Albo że Boga nie ma. On jest. I teraz chciałbym to połączyć z Nowym Testamentem. Łukasza 18 rozdział, otwórzmy. Posłuchajcie, czy coś się zmieniło tamtego czasu? Od psalmu 44. No zmieniło się. Zwróćcie uwagę, że po pierwsze przyszedł Jezus i On powiedział: opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I w tym przesłaniu mówi tak: Królestwo Niebios nigdy nie było bliżej niż jest obecnie. A więc ludzie stanęli naprawdę twarzą w twarz z Królestwem Bożym, z Bożym Panowaniem, mieli do wyboru. Albo się przygotują i staną się częścią tego Królestwa, albo coś niesamowitego ich minie. I Pan Jezus przejął to poselstwo Jana, czy powiedzmy Jan głosił poselstwo, które potem Pan Jezus głosił. I widzimy wyraźnie, że wraz ze śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem Pana Jezusa nastały inne czasy. Duch Święty został wylany i naprawdę się wiele zmieniło. Naprawdę się wiele zmieniło. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli tą perspektywę, której uczy nas Pan Jezus na temat obrony tego Bożego wizerunku, ale też wytrwałości w modlitwie. Jest to podobieństwo czy przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzim, tak? Przeczytajmy to. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Czyli co? Można się modlić i ustać. Zgodzicie się? Można się modlić i powiedzieć: widocznie jest taka wola Boża, więc nie będę się już więcej modlił, oddaję to Bogu. Zwróćcie uwagę, że wszyscy wielcy, Abraham ile lat się modlił o syna, a Izaak ile się modlił. Prawda? A więc mamy się modlić i nie ustawać. Mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Czyli zobaczcie, nawet niesprawiedliwego sędziego stać na jakiś odruch. Co prawda kieruje się własnym interesem, żeby nie zrobić sobie wstydu, ale wtedy co mówi Jezus? A czyżby Bóg nie wziął was w obronę, was swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Oj, chyba nie najlepszy tekst wybrałem. Czyli jednak, wiecie, to jest nieszczęśliwe tłumaczenie, powiem wam szczerze. Na przykład Biblia ekumeniczna mówi: czy będzie długo zwlekał w jej sprawie? Czy będzie długo zwlekał w ich sprawie? A inne tłumaczenie mówi: chociaż nie zwleka w ich sprawie. Powiadam wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I to jest pytanie. Zobaczcie. Kobieta nachodziła we dnie i w nocy. Słuchaj, jak długo modlisz się o tę konkretną sprawę? Ja wiem, że na przykład jesteśmy gotowi modlić się całe życie o nawrócenie naszych dzieci. I słyszę takie świadectwa, że ktoś mówi, modlę się wytrwale o nawrócenie mojego syna, chociaż on już ma, nie wiem, 40, 50 lat, ale ufam i wierzę, że Bóg go w końcu pociągnie, tak? Na jakiej podstawie wierzysz? Nie wszyscy będą zbawieni. Niestety tak niektórzy mówią i rozbrajają z nadziei tych, którzy noszą w sercu nadzieję, że tak, że Bóg może zbawić mojego syna, moją córkę. I słuchajcie, tutaj jest lekcja, gdzie Pan Jezus mówi, kiedy się wybrani modlą we dnie i w nocy, to czy myślicie, że Bóg będzie zwlekał w ich sprawie? Czy jest tak jak ten niesprawiedliwy sędzia? Powiadam wam, szybko weźmie was w obronę. Bracie i siostro, jeżeli modlisz się i nie widzisz rezultatów i denerwujesz się, nawet masz żal do Boga, to ten czas, który upływa, jest właśnie po to, by ciebie i mnie oczyścić, by w tym doświadczeniu wypłynęł brak naszej cierpliwości, zaufaniu Bogu, bo to się po prostu objawia, kiedy się niecierpliwimy, kiedy zaczynamy, nie wiem, właśnie mieć do Boga pretensje, kiedy zaczynamy zmieniać obraz Boga i mówić, nie ma po co się modlić. Wychodzi z nas to, co było gdzieś tam na dnie, nawet się nie spodziewaliśmy. Ale wiedz jedno, Biblia uczy nas, Bóg nie zwleka. Bóg nie zwleka. Nie wolno nam porzucić właściwego obrazu Boga, ponieważ coś nie dzieje się w czasie, który uważamy za właściwy. Bóg zna porę, Bóg wyznacza pory i czasy. To dzisiejsze słowo, które jest psalmem pouczającym, tak? On ma nas czegoś nauczyć. On wzywa, choćby kilkadziesiąt lat trwała rzeczywistość, która jest zaprzeczeniem tego, o czym czytasz w Biblii i zaprzeczeniem Bożego serca, nie daj się okraść z prawdziwego obrazu Boga. On cię kocha, troszczy się o ciebie, on panuje, on nie zwleka w twojej sprawie. Ufaj Bogu. Choćbyś leżał już w popiele i już gorzej być nie mogło, nie daj się okraść z tego obrazu, obrazu Boga. Obroń go, zachowaj, pielęgnuj, przekazuj dalej swoim dzieciom, swoim wnukom, bo to jest właściwy obraz Boga. Bo kiedy rozcieńczymy ten obraz, suwerenny Bóg przestanie być suwerenny. Transcendentny Bóg przestanie być transcendentny. Stanie się po prostu wytworem i na miarę współczesnego człowieka. A wtedy nawet chrześcijaństwo staje się smutne. Po prostu smutne, wyzute z tego, co piękne. A piękny jest kto? Nasz Pan, nasz Bóg, który jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. I obyśmy tego nie zgubili. Jeżeli czytamy Biblię, to po prostu bierzmy ją na serio. Pielęgnujmy to w swoim sercu. Utwierdzajmy obraz Boga i przekazujmy go dalej, zgodny ze Słowem Bożym, tak jak go widzimy. Nie okoliczności wyznaczają, jaki jest Bóg, ale Jego Słowo. A On bardzo wyraźnie mówi o sobie na Jego kartach. Obyśmy byli zborem, bracia, siostry, który nosi obraz Boga, obraz biblijny. I kiedy Jan pisał do Kościoła, to pisał do ojców i mówię, piszę do was, ojcowie, gdy znacie tego, który jest od początku, czyli znacie go na przestrzeni pełnej historii zbawienia. Znacie pełny obraz Boga. Musimy go nosić i przekazywać. To jest nasze zadanie. I dzielić się nim z innymi. Ale też chcę wam powiedzieć, trzeba się modlić. Nawet jeżeli czasami nie widzimy odpowiedzi na nasze modlitwy, to nie znaczy, że nie mamy się modlić, na przykład z innymi i o innych. Ponieważ życie uczy, że kiedy się modlimy, kiedy innym głosimy ten prawdziwy obraz, no to po prostu widzimy Boga w działaniu. Widzimy Boga w działaniu. Może ty musisz jeszcze czekać, ale patrzysz i widzisz, że Bóg odpowiedział na modlitwę tego człowieka, że Bóg działa w życiu tego człowieka, że już coś się konkretnego stało w życiu tego człowieka. I w ten sposób utwierdzasz ten obraz w sobie. Utwierdzasz go w sobie. Ten prawdziwy obraz Boga. Chciałbym, żebyśmy się modlili. Teraz był czas modlitwy. I o to byśmy wołali: Panie, zachowaj prawdziwy obraz Twój w moim sercu. Zachowaj, daj mi dobre oczekiwania. Daj mi wiarę, abym wołał pomimo okoliczności, które są dookoła mnie, oczekując Twojego działania, bo Bóg jest wierny. I ten psalm nas wzywa do tego, abyśmy trwali w wierze. I kiedy Pan Jezus opowiada przypowieść o niesprawiedliwym sędzim, mówi tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Więc módlmy się o to. Boże, daj mi zachować wiarę. Daj mi zachować wiarę. Daj mi zachować wiarę. Pomódlmy się teraz. Zapraszam do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że ono pomaga nam nie tracić właściwego kierunku, ani właściwego przekazu. Widzimy wyraźnie, że Ty się nie zmieniasz, że przyszedłeś, Panie Jezu, po to, by nam pokazać, jaki jest Ojciec. Przyszedłeś, aby wlać w nas nadzieję. Przyszedłeś, aby nas zachęcić, byśmy się stali częścią Królestwa Bożego. Przyszedłeś, abyśmy oddali Ci panowanie w swoim życiu i abyśmy widzieli Twoje działanie w naszym życiu. Aby nas to cieszyło, aby to budowało naszą wiarę, aby to też było dla nas zachęceniem. Panie Jezu, w tylu różnych okolicznościach się znajdujemy i tyle przeciwności bywa w naszym życiu, które wydają się mówić, że nasza nadzieja jest płonna lub wiara niewłaściwa. Ale Panie, modlę się o to, abyśmy zachowali wiarę w Boga Biblii, abyśmy nigdy nie pozwolili się okraść z tego właściwego przekazu, który dostajemy w Piśmie Świętym. Panie, choćby się działy najgorsze rzeczy, prosimy, daj nam zachować właściwy obraz. Daj nam zachować Twoje słowo w swoim sercu, przechowywać je i pielęgnować. Panie, proszę Cię, abyśmy nie zaczęli głosić Ciebie pomniejszonego, odzutego z chwały, bo taki właśnie potem będzie Kościół, który będzie wyznawał taką Ewangelię. Drogi Panie, wołamy, daj nam mądrość, wytrwałość i wierność, by naszym dzieciom. To obiecujesz, że nie zwlekasz w sprawie swoich wybranych. Panie, wszystko dzieje się w dobrym czasie wyznaczonym przez Ciebie i Ty wzywasz nas, abyście wyznawali, że jesteś Bogiem potężnym, jesteś Bogiem dobrym, zadziwiającym, jesteś Bogiem cudów, Bogiem niezwykłego stworzenia. Ty to stworzyłeś i wszystko to podtrzymujesz, że działa. I Panie, bez Twojej ingerencji, bez Twojego panowania to byłoby dawno zepsute i zniszczone przez człowieka i przez grzech. Chwała Ci, Panie, więc oddajemy Ci cześć i modlimy się. Panie, zachowaj nas w wierze. Zachowaj nas w gorliwości, abyśmy płynęli jasnym światłem, abyśmy mieli żywą nadzieję, abyśmy byli żywą nadzieją, abyśmy byli, Panie, naprawdę jasnym światłem w tym ciemnym świecie. Tak bardzo Cię proszę. O Panie, abyśmy nie popełnili grzechu poprawiania Twojego obrazu, ale abyśmy to wyobrażenie, które przynosisz nam w Piśmie, przekazywali dalej i dalej, z pokolenia w pokolenie. Prowadź nas, Panie. Dziękuję Ci, że Ty pokazujesz się w naszym życiu, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy, że Ty nas prowadzisz, że Ty nas utwierdzasz, że jesteś blisko nas. Również dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, jesteś pośród nas. Wyznajemy to przez wiarę, bo tak powiedziałeś, gdzie was dwóch lub trzech, tam jestem pośród was. Panie, Ty widzisz pragnienia naszych serc. Widzisz ciche modlitwy, których się nie przynosimy na głos, bo wstydzimy się lub obawiamy, co inni pomyślą. Ale Panie, to wszystko kładziemy przed Tobą i wołamy: Królu chwały, weź to. Wejdź w tę sytuację. Zapanuj. Uzdrów. podnieś. Panie, wyczekujemy Ciebie. Ciebie, Boga chwały, pragniemy ponad wszystko. I Tobie chwała, Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.